Kocham cię. Kocham cię, bo powiedziałaś, co ja mam zrobić, żeby tą wiedzę z uczniami zbudować, a nie co mam zrobić, żeby tą wiedzę przekazać. Wow, doczekałem się. Słuchacie Edugadek?
Dzień dobry.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z wami pomysłami na prowadzenie lekcji,
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
Ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniowi postawię siódemkę, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki, bez względu na to, czy słuchacie Edugadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie.
Chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł
dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukacki, polski podcast edukacyjny.
Dzień dobry Państwu, witamy.
Witamy, witamy. Marcin Zaród-Starnowa i...
Jacek Stańszewski z Warszawy, dzień dobry. Marcin, tak się złożyło, że na początku, może trochę z okazji walentynek, a może z okazji tego, że byłem zszokowany, to na początku puściłem twoje wyznanie miłości do tego, co powiedziała nasza dzisiejsza, nie wiem, gościni, tak powiedzmy.
Gościnia.
Gościnia. O co chodzi?
Gościnia. Wiesz co, tak często przeglądając różnego rodzaju materiały o edukacji i materiały dziennikarskie i często też słuchając ludzi mówiących o edukacji i wspominających o tym przekazywaniu wiedzy, burzy się we mnie krew, dlatego że już no nie od roku, nie od dwóch lat wiadomo, że tego się po prostu nie da zrobić, nie da się przekazać wiedzy, przekazać można informacje. Więc tutaj, kiedy wreszcie ktoś powiedział, że my mamy tak działać jako nauczyciele, żeby ułatwić uczniom budowanie tej wiedzy, no to dla mnie to był miód na moje serce nauczycielskie.
A teraz chciałbym tak już powoli niepostrzeżenie przejść do Gosi, z którą będziemy za chwilę rozmawiać. Przedstawisz naszego gościa?
Tak. Tak jak powiedzieliśmy już przy odcinku Smackdown, spośród osób, które przesłały nam swoje polecenia aplikacji i narzędzi edukacyjnych, wybraliśmy osobę, która mówiła o jednym z najpopularniejszych, jak się później okazało, narzędzi, czyli o Wakelecie i połączeniu go z Immersive Readerem, czyli takie combo edukacyjne. Gosia też mówiła wtedy o Swayu, czyli takiej właśnie aplikacji Microsoftu i uznaliśmy, że warto ją zaczepić. Zaczepiliśmy, zgodziła się na rozmowę. Ona jest też nietypowym gościem, bo to nie jest osoba, która już okrzepła na tej swojej nagrodach, sławie i byciu coachem i edukatorem i nauczycielem nauczycieli, tylko jest to osoba, która myślę, że jest w miejscu, w którym znajduje się wielu naszych słuchaczy, czyli poszukuje, już znalazła coś, co ją zaczęło cieszyć i dlatego właśnie mam nadzieję, że bardzo fajnie z wami się tym podzieli i mam nadzieję, że wy też się pod odcinkiem podzielicie właśnie tym, co was zainspirowało. Może też rzeczy, które usłyszeliście na przykład w Edugadkach 3 lata temu już prawie.
Gosia Buszman jest nauczycielką języka angielskiego i historii, co akurat jest fajne, bo to nasze dwa przedmioty w Szkole Podstawowej 35 w Gdańsku. Jest ambasadorką wielu polskich i międzynarodowych programów edukacyjnych o nowoczesnych trendach w nauczaniu. Tutaj widzę Wiosnę Edukacji, Rok Relacji, Microsoft Educator Center, tytuł Microsoft Innovative Educator Expert od 2018, Skype Master Teacher, co będzie widać w naszym logo.
A poza tym ona jest, słuchaj, ona jest żywym ucieleśnieniem tego, że słuchając ludzi, którzy już robią pewne rzeczy, można się zainspirować. Nie będę zdradzał więcej, ale mam nadzieję, że wrócimy do tego po rozmowie. I to jest dowód na to, że może warto jednak, żeby takim ludziom, którzy mają coś do powiedzenia, dawać głos tą tubę wołającą na puszczy.
Bo tuby jest jeszcze youtuberką, prelegentką, organizatorką konferencji, jest blogerką. Adres podamy na naszej stronie. Natomiast teraz zapraszamy Was na rozmowę około 20 minut, a potem będziemy rozmawiać dalej. Zaczynamy. Kto ty jesteś i jak to się stało, że jesteś, kim tym jesteś?
Generalnie w tej chwili jestem nauczycielem z Gdańska, uczę angielskiego i historii. Oba kierunki skończyłam na poziomie studiów magisterskich, także było tak, że jakby historię skończyłam najpierw i potem rozpoczęłam angielski, więc tego studiowania miałam, długo studiowałam. Obecnie w szkole podstawowej, chociaż w tej chwili też dosyć mocno zaczynam właśnie wchodzić na takie właściwie nie szkolenia, bo jeszcze nie jestem na takim etapie, że szkolę nauczycieli, ale na zasadzie takich właśnie konferencji organizowanych przez nauczycieli, dla nauczycieli. Teraz jest bardzo dużo takich możliwości i tak naprawdę od roku właśnie też zajmuję się takim prowadzeniem jakby krótkich takich prelekcji, może tak to ujmę, bo to mówię, nie są to szkolenia, może prelekcji, warsztatów i na zasadzie dzielenia się moim doświadczeniem, czyli tym, co robię.
Także, zawsze byłaś taką nauczycielką, innowatorką od początku swojej kariery, czy to był jakiś taki moment, w którym nagle coś się w tobie obudziło i poczułaś zew?
Zmieniło się, tak. Właśnie tutaj to jest jakby osobna historia, dlatego, że tak naprawdę długo gdzieś tam, bo generalnie pracuję jako nauczyciel 16 lat, już po zakończeniu studiów magisterskich z historii od razu rozpoczęłam pracę właśnie jako anglista i stąd uzupełnianie tych kwalifikacji przez ileś lat następnych, bo studiowałam w czasie, kiedy pracowałam jako anglista. No i generalnie uczę 16 lat, ale powiedzmy tak, takie 2 lata to jest takie moje pracy jako innowator, natomiast myślę, że jakbyśmy tak się cofnęli o lat, myślę 6-7, czyli pracowałam już powiedzmy gdzieś tam te 10 lat, no ale generalnie cały czas czegoś szukałam, cały czas czegoś brakowało, generalnie dla mnie takiej kreatywności na lekcjach, tak, bo generalnie prowadzenie lekcji to według tamtych wszystkich formułek to było, prawda, takie robienie tych ćwiczeń z podręcznika, żeby uczyć dzieci do testów. No taka była metodyka, tak, gdzieś tam te gry, zabawy, one się oczywiście pojawiały, ale one były zawsze gdzieś tam na boku, albo że tak nie można robić, bo to wtedy nie realizuje programu. No i w pewnym momencie na mojej drodze właśnie tutaj nauczycielka z Gdyni się pojawiła, Oktawia Gorzeńska. Tak, także ona jest mi bardzo bliska, no z jednego miasta jesteśmy i ona jeszcze zanim w ogóle zaczęła prowadzić takie szkolenia ogólnopolskie, czy nawet już w tej chwili globalne, no to ja właściwie tutaj do gimnazjum numer 1, które teraz stało się 17 LO, jeździłam właśnie na takie szkolenia i tam właśnie pokazywali tak, żeby pracować inaczej, żeby właśnie tych uczniów, jak to się mówi, odkrzesełkowić, żeby właśnie włączać ich, tak, czyli żeby oddawać tą odpowiedzialność.
No właśnie, bo ja chciałem się trochę o to zapytać, dlatego że my często uważamy, że ta innowacja idzie razem ze sprzętem. Wcześniej chciałbym się zapytać o w ogóle twoje pojęcie innowacji, bo może tak, czy do innowacyjnego uczenia potrzebny jest w ogóle komputer?
No do innowacyjnego uczenia komputer na pewno dla mnie tak, dlatego że gdyby właśnie ta współpraca online, czyli po prostu, bo generalnie czego mi brakowało? Mi cały czas brakowało w swoim jakby takim życiu zawodowym takiego wsparcia, tak? Czyli po prostu że jakby padały te zarzuty, że a, bo pani to tam się bawi na tych lekcjach, tak? I wtedy jakby ja tutaj obawiałam się tego, że ja nie miałam się tym jak obronić, tak? Tych metod. No a w momencie, kiedy właśnie korzystałam z tych metod też później jakieś grupy wsparcia właśnie, czy na Facebooku, czy grupy w ogóle online, no to ja miałam jakby potwierdzenie, że nie to, że ja jestem tylko ta jakby, która to robi, tylko po prostu to były pomysły osób, z których ja korzystałam, tak? Także dla mnie na pewno jako nauczyciela komputer i praca online na pewno.
Ale to ty mówisz, że właśnie dla ciebie ten komputer jest potrzebny, nie na lekcji każdemu z twoich uczniów.
Zależy, dlatego że nie wyobrażam sobie na przykład prowadzenia wszystkich lekcji w oparciu o narzędzia online, no bo to jest nierealne dla mnie.
Co uczenie innowacyjne zmienia z punktu widzenia ucznia?
Dla mnie generalnie uczenie innowacyjne z punktu widzenia ucznia to jest właśnie to, czego obawiają się nauczyciele. Oddanie im po prostu tej odpowiedzialności, tak? Czyli ja jako nauczyciel jakby wspieram ich oczywiście, ale oni na lekcji działają, tak? Po prostu. To jest dla mnie innowacja ze strony ucznia, że oni mają działać, oni mają coś robić, oni jakby mają kreować, tak? I to jest trudne i też nauczyciele po prostu obawiają się oddania, że tak powiem.
A mówiłaś o tych grupach wsparcia. Ja wiem, że ty bardzo intensywnie działasz w takiej grupie facebookowej Zostań ekspertem Microsoftu. Możesz coś o tej grupie opowiedzieć? Czy tam każdy może dołączyć? Co tam się dzieje? W jaki sposób właśnie to wsparcie można tam uzyskać?
To znaczy tak, przede wszystkim zacznijmy od tego, może ta historia z Microsoftem to w ogóle jest taka, że jest to Microsoft Innovative Educator Expert, czyli to polskie MIEE, tak, może w skrócie. To jest program bezpłatny dla każdego nauczyciela. No i właśnie na czym on polega? No jakby, bo tutaj jest ta grupa, ona się nazywa Zostań ekspertem, tak, czyli ja na przykład jestem osobą, która gdzieś tam tytuł tego eksperta drugi rok z rzędu ma. No i jak w ogóle wygląda dołączenie już nie do samej grupy Zostań ekspertem, tylko do tych my i EE. Wygląda w ten sposób, że gdzieś tam na wiosnę, zdaje się, kwiecień, maj, składa się aplikację. No aplikacja po prostu polega na tym, że gdzieś tam ten dorobek tych narzędzi Microsoftu ja prezentuję, no i wtedy jestem dołączona lub nie jestem dołączona, tak? A tutaj jakby ta grupa na Facebooku, którą właściwie to Beata Chojnowska-Gąsiorek, Dorota Kujawa-Wejnkę i Justyna, Bober. Dobrze mówię, tak, bo już mi te nazwiska uciekły. Czy właściwie to był pomysł Beaty. Justyna go gdzieś tam rozszerzyła. Padła taka propozycja właśnie, żebyśmy utworzyły taką grupę. Dlaczego? Dlatego właśnie, że dużo osób jakby właśnie boi się tego pierwszego kroku albo nie wie, jak zacząć. Taką motywację żeśmy dały tutaj dla innych osób i tak oczywiście każdy może dołączyć do tej grupy. No i na czym ona polega? No ona polega tak jak większość grup jakichś takich facebookowych, najczęściej mi się wydaje facebookowych, no bo tam ten przepływ informacji jest bardzo szybki. Polega właśnie na tym, że jeżeli korzystamy z jakichś kursów, czy narzędzi, czy aplikacji Microsoftu typowo, no to wtedy się tam dzielimy pomysłami. Także tak to właśnie wygląda. I taka była też inicjatywa tej grupy. Więc zapraszamy.
A dlaczego, jak to jest z tymi narzędziami Microsoftu? Czy to jest tak, że, bo ja przyznam się szczerze, że jestem trochę obok tych narzędzi Microsoftu, więc Microsoft nam teraz niestety nie zapłaci, ale trochę o nich porozmawiamy. To jest tak, że na czym polega ich taka niezwykłość? Zawsze byłem ciekawy.
To znaczy właśnie tutaj właściwie dla mnie, dlaczego ja jakby tutaj się zainteresowałam tym programem ogólnie, no bo przede wszystkim był bezpłatny i dostępny. To jest dla mnie jakby główny motywator, bo tak naprawdę ja jakby do tych ekspertów, tak, czyli mówię tych takich nauczycieli, innowatorów, W Polsce jest ich teraz chyba, zdaje się, około 250, na świecie około 5000, bo też są osobne grupy właściwie dla tych ekspertów polskich i tych ekspertów globalnych. Są jeszcze grupy inne, facebookowe. No i żeby jakby w nich być, no to muszę mieć tego eksperta, tak? Ale to jest inna historia. Natomiast ja tak naprawdę zaczęłam z Microsoftem swoją przygodę przez Skype'a po prostu, bo właśnie 2 lata temu Oktawia Gorzeńska napisała taki artykuł, że jest taki program Skype w klasie i że ja tam sobie mogę właśnie jakieś wycieczki wirtualne zamówić, tak? Czyli powiedzmy łączę się z jakimś miejscem, nie wiem, z parkiem, z muzeum i tak dalej. No i oni na żywo tam do mnie, prawda, mówią i tak, czyli mogę znaleźć sobie wycieczki wirtualne, mogę sobie znaleźć jakichś tam prelegentów, nie wiem, jakichś pisarzy, no ale wiadomo, to wszystko jakby korzystam z tych ich bazy, tak? To nie jest tak, że tam mam jakiegoś pisarza, który, z którym się chcę połączyć i teraz, że na Skype'ie to robię, tak? Tylko to jest jakaś baza nauczycieli, edukatorów czy tych wycieczek wirtualnych, z której ja tam po prostu korzystam. No i właśnie tak jak poprowadziłam taką pierwszą lekcję, właśnie to było w marcu 2 lata temu, gdzie połączyłam się na żywo z nauczycielem Egiptu, no i on tam nam opowiadał o Aleksandrii i tak dalej, no to po prostu ja nie mogłam w to uwierzyć, tak, że to tak jest, że w ogóle ja się łączę i że ten nauczyciel tak do mnie mówi, tak. Czyli po prostu dla mnie jako językowca, no to był Skype, tak, i zaczęłam, i tak po prostu mocno weszłam w ten program. Zaczęłam wyszukiwać tych wszystkich właśnie i wycieczek, i prelegentów, bo też na przykład robiłam taki wywiad z 97-letnim weteranem Armii Amerykańskiej II wojny, tak? To było 1,5 roku temu, więc to takie po prostu emocje.
A ja ci wejdę tylko w słowo, bo chciałem powiedzieć, że jakieś właśnie 2 lata temu w 12 odcinku Edugadek wystąpiła Oktawia Gorzeńska, która właśnie na łamach Edugadek opowiadała też właśnie o Skype'ie w klasie. Także widzimy teraz, że ten czas, który upłynął, też owocował tym, że kolejne osoby po te narzędzia sięgały. A powiedz mi o tym, bo wspomniałaś o kursach e-learningowych, darmowych. Jaki z tych kursów najbardziej zapadł ci w pamięć, albo jakoś najbardziej do ciebie przemówił? Bo ja rozumiem, że to nie są jakieś kursy w stylu jak użyć Worda, tylko coś, co jest przydatne dla nauczyciela konkretnie już, tak?
Też, tak. To znaczy tak, generalnie ta baza kursów, to zależy od potrzeb, tak? Bo tam jak się już zalogujecie, oczywiście logowanie jest tam kontem chyba Gmaila albo Microsoftu, w każdym razie to jest wszystko bezpłatne i tam jak Microsoft Educator Center, bo oni teraz zmienili stronę, tak? Kiedyś to było Microsoft Education Community, teraz jest to Microsoft Education Center, taka najnowsza zmiana od stycznia.
Okej, podamy adres do tej strony w opisie odcinka, to tak dla naszych słuchaczy.
Okej. No i wtedy tam jak się zalogujecie, no to tam możecie wybrać z całej bazy, więc to zależy co wy chcecie. Natomiast co mi się przydało, no to na pewno to jest tak, jakaś tam aplikacja Teams, tak? Czyli na przykład jeżeli ja chcę zacząć pracować z aplikacją Teams, czyli to jest taka platforma, gdzie mogę przesyłać jakieś swoje pliki, dane, filmy z uczniami, tak? To na przykład kurs o Teamsach możemy zrobić, możemy zrobić kurs o Formsach, tak, czyli tworzenie ankiet, możemy zrobić kurs właśnie o Skype'ie, czyli krok po kroku mam powiedziane, co mam zrobić, żeby użyć tego programu, tak, czyli jest taki osobny kurs. Ja na przykład bardzo mocno w takie cele zrównoważonego rozwoju kurs, tak, czyli mam tam gotowe jakieś plany lekcji.
Czyli już taki metodyczny bardziej, tak? Nie narzędziowy ten kurs.
Tak, dokładnie, są różne. Naprawdę oferta jest szeroka, na przykład dzisiaj właśnie bardzo fajny i bardzo polecany jest taki kurs Nauczanie XXI wieku, ale tam już jakby zdaje się jest 8 części, no i na przykład jedna taka część potrafi zająć kilka godzin, tak? I na przykład powiedzmy, ja tam sobie dzisiaj robiłam jakiś tam kurs budowanie wiedzy, tak? I tutaj też na przykład jak skorzystałam z tych właśnie z tego kursu i tam wtedy jak wygląda taki kurs? No on ma tam pytania, on jest w języku polskim, na przykład filmiki dzisiaj oglądałam w języku angielskim, ale na przykład napisy są po polsku, tak? Także one są dostępne w języku polskim. No i prawda, ja co ja mam zrobić, żeby tą wiedzę z uczniami zbudować, tak?
Kocham cię. Kocham cię, bo powiedziałaś, co ja mam zrobić, żeby tą wiedzę z uczniami zbudować, a nie co mam zrobić, żeby tą wiedzę przekazać. Wow, doczekałem się.
Także na przykład właśnie, bo jeszcze nie powiedziałam, że piszę bloga, więc na pewno tą lekcję opiszę, to budowanie wiedzy, ale już dzisiaj nie zdążyłam, bo... To znaczy też, ale szukałam czegoś nowego i właśnie tak budowałam, no ale tak tylko mogę powiedzieć, co mnie zainteresowało w tym budowaniu wiedzy, że na przykład właśnie uczniowie jakby no muszą tą wiedzę zbudować, czyli jakby nie, że ja im to podam, tylko oni tak sami muszą to wszystko syntetyzować, z ewaluacji dokonać. No i na przykład jak to zrobić na lekcji, tak? No bo to wie, takie pojęcia, które mogą mało nam mówić. No to na przykład dla mnie to taki scenariusz lekcji, który przemawia, to jest powiedzmy takie oni dali tam przykład na przykład kultury rdzenne, tak? No i teraz z uczniami, jak ja mogę to przepracować, że dzielę klasę na grupy i oni na przykład wybierają sobie, no albo jeżeli prawda sobie nie wpadną na ten pomysł, no to im mogę pomóc, tak? Wybierają sobie jakieś ludy, które żyją, nie wiem, w Afryce, w Ameryce i tak dalej. No i teraz na czym ma polegać to zbudowanie wiedzy? No właśnie, oni muszą wyszukać, tam na przykład były takie trzy zagadnienia, tak? Że muszą właśnie sprawdzić, w jakim klimacie żyją, w jakich domach żyją, czyli opisać to miejsce, gdzie mieszkają, no i na przykład co jedzą, tak? No i teraz budowanie wiedzy polega na tym, że oni mają się wcielić w rolę tego mieszkańca tej wyspy, tak? I później zaprezentować.
Na koniec,
klasę.
Bo powoli będziemy kończyć, powiem wam, że moim zdaniem zupełnie angielski jako oddzielny przedmiot to moim zdaniem powinien być jakimś takim schyłkowym przedmiotem, czyli nie wiem, nie chcę was szokować, natomiast wydaje mi się, że to jest przedmiot, którego coraz częściej powinniśmy używać po prostu na przedmiotach tych takich bardziej ogólnokształcących. No ja rozumiem, że trzeba się nauczyć podstaw, ale nigdy nie zrozumiałem, po co ja mam czytać na przykład czytanek na angielskim o najdłuższej czkawce na świecie, skoro mogę czytać o rzeczach, które są naprawdę ważne i naprawdę wystają. Ja na przykład znam człowieka, gdzieś czytałem, który swoje lekcje prowadzi na przemówieniach i tweetach Trumpa, dlatego że tam jest mnóstwo po prostu stopniowania przymiotników, zwłaszcza tego najwyższego, bo w niego wszystko jest najważniejsze i najlepsze. I tak to robi i niepotrzebne mu są żadne rzeczy, więc to taka interdyscyplinarność w takich przedmiotach jak język angielski czy chociażby zajęcia komputerowe czy informatyka, kiedy tam używamy tylko i wyłącznie tego komputera jako użytkowego, jest moim zdaniem, no mam nadzieję, że dni są takie trochę pod tym względem policzone, że takie, co wy o tym sądzicie?
Ale wiesz co, ja ci odpowiem przewrotnie, że właśnie ten angielski jest potrzebny, bo jak popatrzysz sobie na podstawy programowe, gdzie jednak na tej biologii nie pojawiają się rzeczy dotyczące kryzysu klimatycznego, to ja zawsze na angielskim spokojnie mogę sobie taki temat zrobić, bo mam temat przyroda i to ja wybieram, o czym mówię. I dlatego mogę tym ludziom opowiedzieć i o tym myśleniu rozwojowym, o tym growth mindset i o tym, że można korzystać z MOOC-ów, że trzeba się doszkalać, że te zawody, które kiedyś nie istniały, a teraz istnieją i jeszcze będą nowe, które jeszcze nie istnieją, a dopiero będą istnieć. I ja mogę na angielskim po prostu o tych tematach z ludźmi mówić. Tego nie ma w podstawach programowych, a ja mogę z nimi o tym mówić. Ha.
No i tu właśnie wracamy znowu do tematu, że jakby innowacje innowacjami, a system szkolny systemem szkolnym, tak? Czyli tutaj trzeba się nagłowić właśnie, jak to wszystko połączyć. Ale rzeczywiście wybór jest.
A powiedz jeszcze ostatnia rzecz tylko, o jakiejś porażce, którą udało ci się przekuć w sukces. Czy w którymś momencie był taki moment, że wszystko ci łupnęło i nic nie zadziałało, a jakoś z tego wyszłaś i jeszcze coś z tego się nauczyłaś?
To znaczy, mówię, takim głównym dla mnie bolączką sprzed iluś lat to było to, że szukałam jakby czegoś, jakichś metod, gdzie mogłabym po prostu się nie nudzić, tak? I generalnie szukając tych wszystkich metod, jakby powiedzmy, ja jako nauczyciel też, tak, przełamałam się właśnie dzięki takiemu wsparciu, czy to było najpierw ze spotkań stacjonarnych, potem te grupy online się tak mocno zaczęły pracować. No to mówię, to jest takie przełamanie się, że ja jednak, prawda, mogę, jakieś tam innowacje powprowadzać i że one są dobre, tak? Czyli jakby wcześniej się tego bałam, no bo mówię, nie wiedziałam, czy robię dobrze, czy idę w dobrym kierunku.
I że ktoś ci coś może zarzucić, tak?
Innowacyjne metody, że tam tworzenie gier. Tylko właśnie teraz pytanie, jak one tutaj się mają do w ogóle życia w szkole, tak? To jest zupełnie inna. No ale tak małymi kroczkami mówię, taka odwaga, tak? Czyli dla mnie to jest to, że i tak naprawdę nawet w tej chwili tak się tam zastanawiam, czy mówię to, a po co to i w ogóle, tak? Ale no widzę, że tak ludzie działają, robią, więc mogę i ja, o.
Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Do zobaczenia, dziękuję.
I poszło. No i właśnie chcę dokończyć ten motyw z tym, że ona jest naprawdę dowodem na to, że jednak warto robić rzeczy edukacyjne w Polsce, które promują te nowoczesne metody, promują jakieś innowacyjne podejście do uczenia się, bo tak jak ona mówi, gdyby nie przeczytała tego artykułu Oktawii Gorzeńskiej, którą przecież też gościliśmy właśnie około 2,5 roku temu w Edugatkach, pamiętam, że Oktawia też wtedy mówiła o tych lekcjach skype'owych, więc jednak się okazuje, że gdzieś to chwyta, styka i coś się zmienia, więc mamy do Was hiper ważną prośbę, że jeżeli jesteście osobami, które właśnie dały się zainspirować komuś, czy w Edugatkach, czy w innych miejscach, to napiszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Pamiętajcie, że my z tych komentarzy
czerpiemy paliwo do naszego następnego spotkania, więc bardzo byśmy prosili o te komentarze. Mnie najbardziej interesował ten fragment, kiedy mówi o swojej innowacyjności i o tym, że faktycznie to nie jest tak, że innowacyjny nauczyciel to od razu ten, który puszcza wszystko z komputera i nosi te komputery i dzieci są cały czas podłączone do internetu. Natomiast ten, który raczej nie rozstaje się z takim poczuciem tego, że można lepiej, więcej i zawsze jest coś nowego za jakimś rogiem i warto gdzieś się tam za ten róg spojrzeć.
Tak, a jednocześnie zwróć uwagę, że ona powiedziała, że ten komputer jest ważny, bo on dał jej poczucie wsparcia, bo przez ten komputer połączyła się z tymi grupami facebookowymi. Nagle okazało się, że to, co robiła do tej pory, nie była pewna, czy to jest okej, czy nie, że jak ktoś jej coś zarzuci, jak ma się bronić. Nagle dostała wsparcie i dostała tych skrzydeł i to faktycznie działa, że ten komputer jest po prostu narzędziem i mam, myślę, że właśnie przedstawiciele nowego pokolenia nauczycieli już będą zdziwieni wręcz pytaniem o to, czy ktoś ich pyta o komputer, no bo przecież to jest tak jakby kucharza pytać o to, czy używasz sztućców, czy noża i tak dalej. Kuchenki na przykład, tak? To jest coś, co jest po prostu oczywiste, tak? Że nie robi tego na ognisku, tylko kuchenki używa, tak? Wow.
No więc jeżeli jesteśmy już przy kuchenkach i różnych sprzętach, to chyba czas na skrzynkę. Tym razem skrzynka będzie bardzo krótka, więc proszę się tak nastawić na to, że ona wybrzmi w niecałe 30 sekund, ale podoba mi się bardzo właśnie dlatego, że jest bardzo krótka, konkretna. I powiem szczerze, narzędzie jest dla mnie trochę, no, mnie otworzyło oczy. Znałem te wszystkie takie różne materiały, narzędzia do tego, żeby robić różne takie mind mapy, ale ta jest prosta w obsłudze dla uczniów, więc biorę ją na pewno.
Cześć, z tej strony Magdalena Mitera, uczę języka angielskiego w szkole podstawowej numer 2 w Brzesku. Chciałam polecić Wam taką stronkę Kogl. Jest to strona do tworzenia map myśli, bardzo intuicyjna, która w prosty sposób pomoże Wam nie tylko stworzyć takie standardowe drzewo wyrazowe, ale także skategoryzować różne wiadomości, które pojawiają się na Waszych lekcjach.
No właśnie, więc mamy narzędzie do map myśli. To jest coś, co też wpisuje się fajnie w treść naszego odcinka, bo tworzenie mapy myśli to jest takim właśnie oddaniem kontroli nad swoim uczeniem się w ręce ucznia. On dzięki temu może tą swoją wiedzę budować. To jest kolejne narzędzie. Oczywiście tego nie trzeba robić na komputerze, można to zrobić po prostu w wersji rysowniczej, tak? Rysując to po prostu. Ja zawsze uczniów uczę zasad, bo to też są konkretne zasady. Jeżeli to się rysuje, to między innymi wielkie litery, a nie małe litery, przejrzystość, różne kolory. Warto sobie ten temat zgłębić.
To Marcin, to dziękuję Ci bardzo za do usłyszenia za 2 tygodnie. Ja już wtedy będę po feriach i będziemy wtedy na równi przeżywali koniec zimy, której i tak w ogóle nigdzie nie ma.
Tak, a w dodatku w ciągu Twoich ferii będziemy musieli nagrać kolejny odcinek, także będziesz miał wyzwanie też gdzieś po drodze.
Będę krążył z komputerem. Cześć!
Na razie. Hej, hej.